Dobry tytuł. Podaj dalej.
I zgłaszamy się tak troszeczkę, no przynajmniej na początku, w romantycznym nastroju. Przed mikrofonem Joanna Divina, program realizuje Ryszard Wojtowicz, a dziś w programie Zimna sprawa. Historia z poznańskiego Sołacza, o której opowie jej autorka, jedna z najbardziej popularnych polskich pisarek bestsellerowych, powieści kryminalnych.
Nazywam się Katarzyna Bonda, chciałam pozdrowić najserdeczniej słuchaczy Radia Poznań. A w szczególności dobrego tytułu.
Tak, bardzo dziękujemy. Katarzyna Bonda dziś u nas i też jej najnowsza książka. Prezent również dla słuchacza lub słuchaczki od wydawnictwa Muza, czyli Zimna sprawa. Proszę być z nami do godziny 17. W cyklu Książka na telefon sporo dziś nowości, między innymi od filii, jak na przykład Cichy rozwód Alka Rogozińskiego. To jest historia pewnej pary, która postanawia się rozstać pokojowo i cicho. Ale do końca ten plan się jednak nie powiedzie, bo para zdemoluje przy okazji pół Warszawy. Emilian Prełat opowie o pałacu z kiełbaską w tle i to już niedługo, a Arys Hadzinikolaou o zadufanym w sobie doskonałym gitarzyście, który został obrzucony pomidorami i jajami. Ależ to będzie historia. A na zbliżający się Dzień Dziecka mamy propozycję dla rodziców. Którą książkę warto sprezentować dzieciom? Zapraszamy.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Drodzy Państwo, czy macie ochotę na pałac z kiełbaską w tle? Jeżeli tak, koniecznie powinniście zawitać w okolice Koła, mianowicie do miejscowości Kościelec, która usytuowana została nad malowniczą rzeczką o nazwie Kiełbask. Proszę Państwa, najstarsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1362 roku. W późniejszym czasie mowa jest o tym, iż w miejscowości znajdował się zamek starościński. Dzisiaj śladu po nim trudno szukać. Natomiast okres wyjątkowego rozwoju miejscowości związany był z okresem rozbiorów. Bowiem w 1823 roku car Mikołaj I przekazał majątek znajdujący się w Kościelcu generałowi von Kreutzowi, który odpowiedzialny był za jego wyjątkowo spektakularną rozbudowę. Jeden z jego następców w 1889 roku wspaniały okazały pałac przebudował w stylu eklektycznym, nadając mu cechy budowli neorenesansowej i neobarokowej. Projektantem został architekt o nazwisku Chrzanowski, który kształcił się w Petersburgu, a który do tego wyjątkowego pałacu wprowadził m.in. majestatyczną wieżę, która do dnia dzisiejszego jest jednym z najbardziej charakterystycznych, rozpoznawalnych elementów krajobrazu. Co ciekawe, w 2007 roku przystąpiono do generalnego remontu owego budynku, a w 2016 roku oddano go we władanie Zespołowi Szkół Plastycznych. I drodzy Państwo, to jest wyjątkowa okazja, bo ci młodzi adepci sztuki przebywają w pomieszczeniach, w których spoglądają ze stropów, z fresków fantastyczne postaci. Wyjątkowej klasy rzeźby. To wszystko stanowi o wyjątkowości tego miejsca, które w zasadzie do dnia dzisiejszego nie doczekało się żadnego opracowania. Pałac po wcześniejszym umówieniu jest dostępny. W okolicach Koła jest to zdecydowanie jeden z najważniejszych, najbardziej spektakularnych pałaców, który, proszę Państwa, stał się domem dla sztuki. I sztuka, która kiedyś go zdobiła, dzisiaj w jego murach nieustannie powstaje za sprawą młodych adeptów, którzy w różnych dyscyplinach nie tylko się kształcą, ale przede wszystkim realizują. I tej realizacji na tą wyjątkową wiosnę bardzo serdecznie Państwu życzę.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
kolejna podróż, proszę Państwa, za 2 tygodnie, a za chwileczkę u nas w programie Idealna Niania, impreza sąsiedzka, bardzo cichy rozwód i paryski apartament, czyli pierwsze dziś książki na telefon. Wielki przebój jesieni 1979 roku. No more tears, enough is enough. Przebój Barbra Streisand i Donny Summer. I co ciekawe, te artystki nigdy nie wykonały tej piosenki razem na żywo, a u nas pojawiły się w dobrym tytule. Proszę Państwa, proszę teraz zająć wygodne miejsca, bo przed nami kolejne ciekawe propozycje.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dzień dobry, z tej strony Sławek Wierzbicki z wydawnictwa Filia. Witam wszystkich słuchaczy dobrego tytułu. Zgłaszam się z propozycjami książkowymi. A jakże? Na dobry początek Georgina Cross to jest pozycja dla czytelników, którzy uwielbiają thrillery i książki właściwie z dreszczykiem. Idealna Niania to jest najnowsza pozycja tej pani i mogę powiedzieć, że to jest książka, którą powinna przeczytać każda dziewczyna, która marzy o byciu nianią albo chce sobie dorobić. Czytając tę książkę, tworzyłem swoje własne teorie na temat tego, co się właściwie za chwilę wydarzy, lecz właściwie żadna z tych teorii się nie potwierdziła. Do samego końca czytałem, myślałem, że już znam pomysł na zakończenie. No i Georgina Cross właściwie zaskoczyła mnie na koniec tak, że wracam do tej książki non-stop. Dreszczyk emocji sprawiał, że tak naprawdę nie mogłem się oderwać od Idealnej Niani, czego Wam, drodzy słuchacze, także życzę. Autorka dopiero na samym końcu zdradza nam wszystkie tajemnice, których i tak się nie spodziewamy. Idealna Niania Georgina Cross to jest pozycja obowiązkowa dla tych, którzy uwielbiają książki z dreszczykiem. A skoro o takich mowa, to proponuję jeszcze sięgnąć po najnowszy bestseller Lucy Foley. To jest pani, która tworzy w Wielkiej Brytanii, wydaje książki w Stanach Zjednoczonych i na Wyspach i tam też jest nazywana nową Agatą Christie. Jej najnowszy paryski apartament właśnie debiutował na półkach księgarni i zaskakuje czytelników. Zaskakuje formą, bo każdy rozdział właściwie jest napisany z perspektywy innej osoby. Nie będę zdradzał zbyt wiele. Powiem tylko, że to jest książka dla miłośników. Po pierwsze Paryża, po drugie dla miłośników francuskich w ogóle klimatów, po trzecie dla miłośników tajemniczych historii i zniknięć, no i po czwarte dodam, że to jest na pewno książka dla tych, którzy uwielbiają taki styl glamour. Lucy Foley jest specjalistką od tego typu historii, czego dowodzi uwielbienie zdobywczyni Oscara Reese Witherspoon, która w Stanach Zjednoczonych Lucy Foley włączyła do swojego czytelniczego klubu i poleca ją gorąco. My także ją polecamy, a właściwie ja ją polecam. Lucy Foley, paryski apartament, to jest takie must have dla tych wszystkich, którzy lubią się od czasu do czasu zastanowić nad fabułą, kto, dlaczego, gdzie, w jakim celu i tak dalej, i tak dalej. To żeby nie było tak strasznie, to na koniec jeszcze mam propozycję od Alka Rogozińskiego, nazywanego przez wielu mistrzem albo księciem polskiej komedii kryminalnej. Wielokrotnie słyszałem, jak porównywano jego książki do tego, co tworzyła nieodżałowana Joanna Chmielewska i on bardzo mocno sobie bierze te opinie do serca i z każdą książką udowadnia, że potrafi śmiać się i z siebie, i z czytelników, i właściwie ze swoich bohaterów. Tutaj w książce Bardzo cichy rozwód mamy rozwód, który nie do końca jest cichy. Nic nie idzie po myśli głównych bohaterów, a przy okazji, i to nie jest żaden spoiler, bo o tym mówi autor od samego początku, ta para, która tak naprawdę chce się rozwieść, demoluje przy okazji pół Warszawy. Jest uszkodzony Pałac Kultury, więc jeśli ktoś z poznaniaków nienawidzi tej budowli, to powinien sięgnąć po książkę Alka Rogozińskiego Bardzo cichy rozwód, bo tam pięknie ten Pałac Kultury jest demolowany. Alek Rogoziński przeniósł to ze swojej głowy, z tej nieograniczonej wyobraźni na papier, przelał to i w tej książce zresztą nie tylko demoluje ten Pałac Kultury, ale o tym, co jeszcze można w Warszawie zniszczyć przy okazji bardzo cichego rozwodu, dowiecie się czytając książkę. To jeśli było zabawnie, to proponuję jeszcze jedną rzecz. Tym razem będzie to thriller psychologiczny z bardzo nietypowym zakończeniem. To będzie też coś dla fanów Gillian Flynn. Impreza sąsiedzka S.E. Lines to jest propozycja również dla tych, którzy lubią się bać, lubią myśleć kto, dlaczego, w jakim celu to zrobił. Tutaj właściwie na tej imprezie sąsiedzkiej każdy ma coś do ukrycia.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
No i teraz trudne zadanie przed Państwem. Którą książkę wybrać? Czekam na telefony w tej sprawie. 618-654-654. Idealna niania, impreza sąsiedzka, bardzo cichy rozwód czy paryski apartament? Proszę dzwonić, a już niedługo spotkanie z Katarzyną Bondą. Telefony cały czas dzwonią, proszę Państwa, ale pierwsze książki na telefon od wydawnictwa Filia już trafiły do nowych właścicieli, no tak wirtualnie póki co. Gratulujemy Pani Jolancie, Pani Mirosławie, Pani Joannie i Panu Łukaszowi, ale to nie koniec książek na telefon, ale to za momencik, bo teraz, proszę Państwa, czas na spotkanie z naszym gościem. Katarzyna Bonda w dobrym tytule.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Zimna sprawa to najnowszy pani kryminał i na szczęście już dostępny dla wszystkich czytelników. Myślę, że najbardziej ucieszą się czytelnicy z Poznania, ponieważ akcję osadziła pani tutaj, w naszym mieście, tak naprawdę na poznańskim Sołaczu, gdzie zostały znalezione zwłoki jednej kobiety i trójki dzieci. I wszystko wskazuje na mordy rytualny. Czy taka zbrodnia miała rzeczywiście miejsce? Czy analizowała pani taką prawdziwą sprawę?
Nie, no to była jest fikcyjna oczywiście. Natomiast tytułowa zimna sprawa, czyli cold case, sprawa zamknięta, nierozwiązana, to jest oczywiście wzięte z życia i takie zaginięcia były. To znaczy na przestrzeni oczywiście mówimy lat i bardzo rzadko się to oczywiście zdarza, kiedy znika cała rodzina. Ja bym nie chciała spoilerować, co się dzieje po kolei w fabule. Natomiast myślę, że nie będzie zbyt dużego spoileru, jeśli powiem, że na pierwszym etapie Hubert Meyer i Grzegorz Kaczmarek, który pomaga Meyerowi w rozwiązywaniu tej zagadki, po prostu biorą pod uwagę tak zwane rozszerzone samobójstwo, ponieważ cała rodzina zostaje zamordowana, ale nie ma jednego ciała, mianowicie ciała ojca, głowy tej rodziny.
Tak, tak jest. Ja muszę też powiedzieć, że książka wręcz przytłacza, ale tak pozytywnie, wiedzą na wiele tematów, bo oprócz zagadki istotna jest też dla pani no, tematyka społeczna, psychologiczna przede wszystkim, tego rozliczania się z traumatycznymi wydarzeniami i w życiu ofiar, no i też osób z nimi powiązanych.
Przychodzi oczywiście do głowy zawsze zagadka, czyli jakiś rodzaj intrygi. Ta intryga ma zawsze swój początek. Ona ma zwykle początek z rzeczywistości albo powiem jakąś anegdotę pośród moich konsultantów. Natomiast później, kiedy siadam do zapisu, to zanim siądę do zapisu, to wykonuję taką pracę badań terenowych, takich, które pozwolą mi położyć takie fundamenty do tego, żeby ta historia była poparta jakimiś danymi rzeczywistości, nie tylko faktograficznymi, lokalizacyjnymi, tak jak byłam na Sołaczu, pojechałam do Poznania, rozmawiam z ludźmi, tylko też tutaj mamy do czynienia z takimi elementami, bym powiedziała, oczywiście sekty, natomiast tak naprawdę tu bardziej chodzi o rodzinę w takim szerszym kontekście i poczucia takiego naturalnego dla człowieka, które jest przynależne nam, żeby stanowić jakiś fragment struktury, która daje oparcie, daje bezpieczeństwo, jest w tym miłość, dobroć i tak naprawdę każda sekta, nawet te, które później stają się za jakimś początkiem, zarzewiem do opowieści kryminalnej, to na samym początku, kiedy są zakładane, zwykle ci guru, przywódcy mają naprawdę bardzo pozytywne, bym powiedziała, motywacje im przyświecają. Mianowicie chcą stworzyć taką właśnie szeroką rodzinę, która będzie pozwalała wszystkim, którzy do niej przystąpią, do tego, by odmienić swoje życie, na przykład się przeistoczyć duchowo i tak dalej. W momencie, kiedy to się jakby rozwija i kiedy w grę wchodzą pieniądze, władza, a zawsze wchodzą, bo taka struktura zasadniczo jakby odbiera ludziom pewien rodzaj, bym powiedziała, wolności na rzecz obdarowywania tymi wszystkimi, tym całym dobrostanem duchowym, no po prostu jakby dochodzi do pewnego rodzaju nie tyle malwersacji, czy przeistoczeń, czy przeinaczeń tej całej teorii, tej tezy, która na początku jest bardzo chwalebna i słuszna i szlachetna często. W grę wchodzą pieniądze, wobec czego jakby zwykle pojawiają się takie osoby, które są zdolne do wszystkiego, aby tylko ten status quo zachować. I tutaj może się zatrzymam, dlatego że reszta jest w książce W zimnej sprawie.
Tak, i zachęcamy do przeczytania całej książki. Pani wspomniała, że ta zimna sprawa to jest ten cold case. W Polsce w takiej sytuacji, w faktach sprawy pojawia się taka adnotacja, sprawa niewyjaśniona, zakończona. I tak sobie myślę, że o ile kiedyś tam słyszeliśmy na przykład o projekcie niewinności, to o tyle o cold case'ach chyba tak nie do końca dużo wiemy.
Czy jest sporo takich spraw i one są zwykle bardzo trudne, a nie zawsze są zakończone z tej przyczyny, że śledczy nie wiedzą, kto to zrobił, bądź zwykle nie ma po prostu dowodów, nie ma takiej możliwości, by posadzić złoczyńcę na ławie oskarżonych. Jakby do tego to się najczęściej sprowadza. Najtrudniejsze są takie sprawy, gdzie faktycznie jakby tropy prowadzą donikąd i na przykład doszło do jakichś zaniedbań w trakcie zbierania śladów i mówi się oczywiście, że jeżeli te pierwsze ślady, te najważniejsze dowody nie zostaną zgromadzone, łącznie z przyznaniem się do winy, przesłuchaniami kluczowych świadków, bądź bardzo często później się to okazują podejrzani, skuteczność śledczych maleje z każdym dniem. W związku z tym, jeżeli śledztwo się toczy dłuższy czas, to bardzo często odkłada się na tak zwaną półkę. Jest mnóstwo właściwie policjantów, których w każdej komendzie, którzy specjalizują się w takich sprawach i mają zadanie, kiedy pojawią się nowe okoliczności, nowe dowody. Tak też przy tym przypadku z mojej powieści następuje. Tutaj w tym przypadku pojawia się ciało, bo to też jest tak, że ta rodzina zaginęła i nie było żadnych śladów, nie było żadnego elementu, który mógłby pozwolić na nie tylko postawienie kogo w stan oskarżenia, ale też w myśl zasady nie ma ciała, nie ma zbrodni, nie było tak zwanych cech przestępstwa, więc to jest jeszcze bardziej skomplikowane. I ja rozmawiając z moimi konsultantami wiem, że te sprawy, te zimne sprawy, one zwykle zostają gdzieś tam w sercu tych policjantów, tych śledczych, prokuratorów, którzy prowadzą te dochodzenia i oni pamiętają o nich bardzo, bardzo długo, często nawet na emeryturze, dlatego że to są po prostu tropiciele, są ludzie, którzy mają za zadanie nie tylko rozwiązać zagadkę, ale ujawnić, jaka jest prawda i przywrócić ten balans w rzeczywistości, który został zaburzony przez przestępcę. I kiedy nie wykonają tego zadania, oni sami mają takie poczucie, że jeszcze jest coś do zrobienia. Znam kilku takich śledczych, którzy nawet na emeryturze kolekcjonują materiały, zbierają dane i są gotowi naprawdę w każdej chwili wkroczyć do akcji, co jest totalnie fabularne. Zwykle to się zresztą nie wydarza, dlatego że niezwykle rzadko pojawiają się na tyle miarodajne dane, żeby tą sprawę wznowić, bo tutaj też jeżeli sprawa została zakończona, to jakby musi być formalny dowód na to, żeby można było ją wznowić i żeby uruchomić znowu siły, zabrać ludzi, wywiadowców, techników, całą, że tak powiem, tą machinę, bo nie tylko chodzi o jednego detektywa, organów ścigania, do tego, żeby przerzucić te wszystkie siły na badanie po raz kolejny sprawy, która jest stara i niewyjaśniona i zimna.
No i właśnie, jak wygląda takie śledztwo w sprawie wcześniej niewyjaśnionej, bardzo trudnej, widzimy na przykładzie chociażby głównego bohatera, Huberta Meyera, który wrócił i podszedł do sprawy w sposób niekonwencjonalny, omijając czasami po drodze procedury, ale myślę, że obchodzenie prawa funkcjonariuszom w takim świecie, czasie rzeczywistym, raczej się nie opłaca.
Znaczy, to oczywiście jest taka moja umowa z czytelnikami, bo wszyscy wiemy, że jakby organy ścigania to jest przede wszystkim struktura i hierarchia. Mój bohater jest profilerem i tutaj w tej książce jeszcze jest bardzo ważny element, który też jest wzięty z rzeczywistości, mianowicie Hubert Meyer ma za zadanie stworzenia takiego nowatorskiego systemu i nowego wydziału wsparcia dochodzeń. Jak sama nazwa wskazuje, jest to grupa ludzi najlepszych policjantów z całego kraju, którzy zostają przydzieleni do tej jednostki po to, żeby pomagać, wspierać, jakby służyć tym policjantom, którzy na miejscu w konkretnych rejonowych, wojewódzkich jednostkach w Polsce prowadzą różnego rodzaju dochodzenia czy śledztwa. I w momencie, kiedy ta zimna sprawa startuje w książce, Hubert Meyer razem z Grzegorzem Kaczmarkiem, który zresztą pochodzi z Poznania i który pracował w Komendzie Poznańskiej i zna specyfikę, to jest bardzo istotne, dlatego że bardzo trudno jest przeflancować policjanta z innego terenu na inny, ponieważ niezwykle istotna jest wiedza taka operacyjna, włącznie z wiedzą lokalizacyjną, taką, która policjanci znają specyfikę swojego rejonu, znają jakby też takie przyzwyczajenia, wiedzą, jak funkcjonują ci ludzie i to naprawdę się różni, czy mamy do czynienia z Katowicami, Poznaniem, Warszawą, Trójmiastem, czy na przykład, nie wiem, jakimś małym miasteczkiem na Podlasiu. To naprawdę jest istotne i w momencie, kiedy przyjeżdża taki profiler, człowiek całkowicie z zewnątrz, jego jedynym najważniejszym atutem, poza oczywiście wiedzą, psychologią śledczą i wszystkimi innymi elementami, które on wykorzystuje w tworzeniu swoich ekspertyz, jest takie świeże, znowu zimne oko. To oko ma na celu jakby spostrzeżenie takich elementów, które ludzie, którzy są wokół cyklonu, pewne rzeczy są dla nich oczywiste i taka osoba zewnętrzna jest w stanie spojrzeć na to globalnie, holistycznie. Na pewno oczywiście może się mylić, jakby po to współpracuje z ludźmi z jednostki. Tutaj Bogdan Matuszak, szef Wydziału Kryminalnego, który prowadzi to dochodzenie de facto, a Hubert mu pomaga. Zresztą też o tym mówi. I ja pamiętam, że jak zaczęłam pisać o profilerze, to bardzo często spotykałam się z takimi kąśliwymi uwagami bądź jakimś sceptycyzmem, że to jest wcale niemożliwe, żeby ktoś z zewnątrz przyjechał do naszej jednostki i mieszał nam w naszych sprawach. I to pokutuje do dziś, natomiast dzisiaj już to jest troszeczkę inaczej, ponieważ bardzo wielką robotę zrobiły też różne, nie tylko nasze polskie informacje, ale informacje ze świata o tym, że ci eksperci są pożyteczni i jest to realna wiedza, a nie jakieś wróżenie z fusów. W związku z tym policjanci też w tych jednostkach zostali przeszkoleni z profilowania. W związku z tym jakby oni też wiedzą, z czym to się je. Ale prawda jest taka, że dobry detektyw to jest niekoniecznie dobry profiler i odwrotnie. Akurat Hubert Meyer, staram się, żeby posiadał obie te kompetencje. To jest w jego przypadku wyjątkowe, dlatego że on zaczynał jako policjant regularny, a dopiero potem jakby zainteresował się psychologią i jakby analizowaniem śladów behawioralnych, czyli śladów zachowania ludzkiego. Jak można to przełożyć na znalezienie motywu, czy poszukiwanie przestrzeni geograficznej, gdzie sprawca może mieszkać. Takie bardzo precyzyjne, twarde dane.
Tak, tak. Bardzo dużo pani nam zdradziła.
Myślę, że właściwie nic nie zdradziłam. Staram się tak omijać fabułę, bo to jest tak naprawdę najdziwniejsze i myślę, że najbardziej przerażające śledztwo, w jakim Hubert Meyer brał udział. Do tego dochodzi jeszcze element osobisty, który w przypadku tego etapu życia mojego bohatera jest naprawdę dojmujący. Ja nie będę zdradzała, o co chodzi, ale czytelnicy serii wiedzą, że Hubert jest raczej w słabej formie. To było dla mnie duże wyzwanie, żeby to zapisać, ponieważ nie chciałam robić z niego takiej postaci martyrologicznej z jednej strony. Wiem, że niektórzy czytelnicy żeby, nie wiem, płakał albo żeby tam okazywał bardziej nie wiem jak to powiedzieć, no swój żal. Natomiast
on jest twardy.
Jest taką, właśnie, to jest taka jednostka, która nie potrafi tego robić. I zresztą Zimna Sprawa też nie bez przyczyny, moim zdaniem ten tytuł dobrze ilustruje też jego stan emocjonalny, ponieważ Hubert, to co rozgrywa się w jego sercu, duszy, i to nie jest tak, że on nie ma poczucia winy i nie ma wyrzutów sumienia, wręcz przeciwnie, jakby jest totalnie zdołowany. Mi się wydaje, że wtedy jest najtrudniej tak naprawdę jeszcze przerzucić swoją uwagę, skupić się i realizować swój plan w takiej sytuacji, w której faktycznie człowiek chciałby się schować do nory i nie wychodzić, bo jest tak poraniony.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Przerażająca sprawa, mocny kryminał, świetnie napisana książka, jak zresztą niemalże każda Katarzyny Bondy. Zimna Sprawa z wydawnictwa Muza. Proszę Państwa, jutro po godzinie 20 dalszy ciąg spotkania z autorką tego kryminału, a ja mam jedną książkę dla słuchaczy dobrego tytułu. 618654654. Zimna Sprawa od Katarzyny Bondy czeka, a już niedługo u nas bajki z morałem. Zimna Sprawa, najnowsza książka Katarzyny Bondy, trafi już niedługo do pana Zbigniewa z Poznania. Gratuluję. Proszę Państwa, bo cały czas słuchacze dobrego tytułu dzwonią w sprawie tej najnowszej książki Katarzyny Bondy. Jutro i autorka, i książka jej z wydawnictwa Muza pojawią się w programie Dwie godziny dla radiowej rodziny po godzinie 20. A teraz może troszeczkę wyciszmy emocje. Czas na bajki z morałem.
150 bajek Ezopa. Jakiś mało zdolny gitarzysta, który ciągle śpiewał w świeżo wybielonym domu, zachwycał się donośnym echem swego głosu. Przekonany, że jest dobrym śpiewakiem, postanowił pójść do teatru. Gdy jednak stanął na scenie i fatalnie zaśpiewał, przegnali go kamieniami. Latem mrówka krzątała się po polach, zbierając ziarna pszenicy i jęczmienia. Gromadziła zapasy na zimę. Żuk, który to zauważył, śmiał się z gorliwości mrówki, gdy tymczasem inne zwierzątka wolne od pracy leniuchowały. Wtedy on też próżnował. Gdy nastała zima i deszcze rozmyły gnój, żuk, dręczony głodem, udał się do mrówki, prosząc o łaskę pożywienia. Wtedy ona mu powiedziała: oj, żuku, żuku, gdybyś się potrudził wtedy, kiedy kpiłeś z mojej pracy, nie musiałbyś teraz prosić o żywność. Kto nie zabezpiecza przyszłości, wpada z czasem w wielkie nieszczęścia.
150 bajek Ezopa.
No tak, tak, słuchamy i wyciągamy wnioski, a bajki przeczytał Ares Hadzi Nikolaou. 16:46. W przyszłym tygodniu wielkie święto, święto wszystkich dzieci. I z tej okazji mamy też i dla dzieci, ale przede wszystkim dla rodziców, pewną propozycję, z którą przychodzi do nas Sławek Wierzbicki.
To Radio Poznań.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Wydawnictwo Frajda zadebiutowało na rynku z Zagadkowymi Agentami. To jest nowa seria, a właściwie zadebiutowaliśmy Sekretem Magika Maxa Czorneja. Ten pan szerszej publiczności jest znany z bardzo krwawych, mrocznych kryminałów. I tutaj mamy właściwie zwrot o 180 stopni. Jest Max bardzo łagodny, bardzo przyjazny dzieciom. No ale mamy też tajemnicę. Mamy zagadkowych agentów, grupę dzieci, którzy muszą rozwiązać właśnie ten tytułowy sekret magika. To jest książka dla dzieci w wieku szkolnym, tak mniej więcej 10+. Drugi tom ukaże się w październiku. Jeśli ktoś lubi e-booki, to polecamy, jest już dostępny ten e-book, ale mam też jedną ważną informację. Jeśli ktoś uwielbia czytać takie historie, albo właściwie słuchać takich historii, to Wiktor Zborowski nagrał audiobook do tej książki i jest to majstersztyk. Tego się naprawdę bardzo dobrze słucha. Nawet tak stary człowiek jak ja słuchał tej książki z zapartym tchem i chce więcej, więc ja nie mogę się doczekać kolejnej odsłony Zagadkowych Agentów. To dla dzieci 10+, tak mniej więcej, w wieku szkolnym, a jeśli ktoś ma małe szkraby w domu, to polecamy Koparkę i Kwiat, a także Koparkę i Kaczuszkę. To są autorskie książki Josepha Kefflera. 1 czerwca trafią na półki w księgarniach, w sam raz idealnie na Dzień Dziecka. To są też propozycje dla tych rodziców, którzy w domu mają takie najmłodsze dzieci. Mniej więcej od roku wzwyż. To też warto podkreślić, że Frajda bardzo mocno stawia tutaj na takie postawy proekologiczne i prospołeczne. Dlaczego? To warto chwycić po Koparkę i Kwiat i po Koparkę i Kaczuszkę i się przekonać. I nauczyć też swoje dziecko przy okazji obcowania z literaturą, dlaczego warto dbać o otaczający nas świat zewnętrzny. Na koniec, jeśli ktoś jest nieprzekonany jeszcze do tych dwóch tytułów, to podpowiem tylko, że te książki zostały bardzo brawurowo przetłumaczone przez Emilię Kiereś, cenioną autorkę i tłumaczkę literatury dla dzieci. I na koniec mam jeszcze propozycję dla tych, którzy czasami zapominają, jak to jest być dzieckiem. 8 czerwca Frajda wydaje Fakty o tatusiach. To jest książka, którą sprowadziliśmy do Polski ze Skandynawii. I w tej książce właściwie ważne jest to, że pokazuje ojców z perspektywy dziecka. Więc drodzy rodzice, jeżeli chcecie wiedzieć, jak dziecko postrzega was, a w tym przypadku tatusiów, to sięgnijcie po książkę Oskara Kruna i Jenny Lukander. Ta książka 8 czerwca może trafić już w wasze ręce. To jest właściwie opowieść stworzona jakby o obcym gatunku człowieka, albo w ogóle o obcym gatunku. I dziecko patrzy na tego tatusia właśnie przez swój pryzmat. Dziecka. Małego dziecka, całkiem niewinnego. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak dzieci postrzegają dorosłych, w tym przypadku tatusiów, to sięgnijcie po książkę Fakty o tatusiach, którą przełożyła dla nas Anna Czernow.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
I przede mną 3 prezentowane przed chwileczką książki z wydawnictwa Frajda, Koparka i Kwiat, Koparka i Kaczuszka i jeszcze Sekret Magika. To najnowsza książka Maxa Czornyja. Czekam w takim razie na telefony od Państwa. 618-654-654. Przygotowujemy książkowe prezenty dla dzieciaków. Już za 9 minut, godzina 17. 16 minut 54. Gromadzimy książki dla dzieci i dla młodzieży. Proszę słuchać nas też i w przyszłym tygodniu będziemy mieli bardzo dużo ciekawych propozycji dla młodych czytelników. A przed nami jeszcze jedna bardzo ważna i ciekawa książka, ale o niej opowie Arkadiusz Kozłowski, autor programu Radio Satysfakcja.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dzisiaj chciałbym Państwu polecić książkę, która na pewno nie będzie nigdy analizowana w murach szkolnych. Książkę, która nie tworzy jakiejś nowej estetycznej rewolucji wśród światowych pisarzy. Za to książkę, którą dobrze się czyta, a myślę, że to jest bardzo ważne. Graham Masterton to brytyjski autor, bardzo popularny w naszym kraju, przy czym autor rzeczy, do których często nie chcemy się przyznać, że takowe czytamy. Czyli pisze horrory, thrillery, powieści historyczne z takim posmakiem grozy. Przede mną wznowienie jednej z jego książek, Dom Kości. Oczywiście to lektura, którą najlepiej smakuje się w weekend, kiedy wiemy, że mamy kilka godzin wolnego czasu, a nie chcemy swojego mózgu obarczać skomplikowanymi sprawami życia i śmierci. I wtedy książki Mastertona wypełniają wyśmienicie swoją rolę. To opowieść dziejąca się w Brytanii. Bardzo lubię książki, które dzieją się w Wielkiej Brytanii, bo tam od razu pojawia się taki specyficzny klimat tego miejsca. Przypomnijcie sobie chociażby powieści Agaty Christie. Czy wyobrażacie sobie jej kryminalne zagadki, iż mogłyby się odbywać gdzie indziej? Nie. Brytania od razu stanowi taki element dodany do każdej powieści. Dom Kości to historia bardzo prosta, ale też, jak mówię, jest to książka, która ma przynieść relaks, a nie doprowadzić do głębokich filozoficznych przemyśleń. Jest to opowieść o młodym człowieku, który właśnie skończył szkołę i rodzice poniekąd przymuszają go, aby rozpoczął poważną pracę. Znajduje tą pracę w biurze nieruchomości, staje się takim początkującym adeptem tej branży, obserwuje, jak działa ta firma. I oczywiście Mastertona nie interesuje tutaj cała struktura funkcjonowania biura nieruchomości. Interesuje go sensacyjna fabuła. I ta fabuła pojawia się bardzo szybko. Mianowicie w pewnej części domów, które w tym biurze mają na sprzedaż, giną ludzie, znikają. Na to nałożony jest wątek kryminalny. Mianowicie burzony jest jeden z budynków na trasie budowanej autostrady. I ten budynek po zburzeniu okazuje się, że zawierał w sobie ogromne ilości starych, nowych i najnowszych kości ludzkich. I tu rozpoczyna się wątek kryminalny, czyli śledztwo w sprawie, skąd pochodziły takie ilości kości, a z drugiej strony ten młody człowiek, który wchodzi w tą makabryczną historię, sprawdzając, gdzie giną jego przyjaciele z nowej pracy. Czyta się to wyśmienicie, a oczywiście nie będę ujawniał, cóż tam dalej się dzieje. Dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. Oczywiście, jak mówię, jest to horror, więc to trzeba mieć do tego odpowiedni nastrój i traktować całą tą opowieść z pewnym przymrużeniem oka jako relaks. To podobnie, że z filmami. Bardzo często, gdy wymieniamy się uwagami na temat kultury, to nikt tak naprawdę nie chce się przyznać do tego, że ogląda horrory, chociaż gdy przyjdzie ta sobota, pewne zmęczenie po tygodniu pracy, okazuje się, że wybierają sobie film na któryś z portali filmowych. Może nie zawsze, ale bardzo często skierowujemy się ku horrorom, thrillerom i takiej rozrywce z elementem sensacji. No bo w tym życiu, bardzo często ułożonym, naszym ułożonym życiu, tylko w ten sposób możemy przeżyć pewien dreszczyk emocji, strachu, a może i dobrze, że tylko w ten sposób. Może i dobrze, że kiedy już rozpęta się koszmar, o którym nawet nie śniliśmy, to przeżywamy go tylko na kartkach powieści. Myślę, że to dobrze.
Bardzo dobrze. To był Arkadiusz Kozłowski. Proszę Państwa, mamy co czytać, mamy też i dobre propozycje filmowe, czyli spotykamy się za 2 tygodnie w niedzielę w dobrym tytule. Kłaniamy się pięknie, Joanna Divina i Ryszard Wojtowicz, który program realizował, a po godzinie 17:00 audycja Poza Protokołem. Dziś spotkanie z laureatką poznańskiej Nagrody Literackiej Urszulą Honek.